Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
O domku z ogródkiem marzy chyba każdy i wielu udaje się to marzenie zrealizować. Jednak decyzja, jaki to ma być dom, należy do jednej chyba z najtrudniejszych, bo to raczej inwestycja na całe życie. Współczesne domy to domy ekologiczne, ale jednocześnie energooszczędne. Trochę pomagają w tym i narzucają nam też to przepisy. W Ekosferze dziś właśnie o takich domach. Zapraszam do 15.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gościem jest dzisiaj Dariusz Ochrymiek z Towarzystwa Przyrodniczego Narew. Dzień dobry. Powiedzmy o tym na początku, jak zmieniała się moda na domy. Czy no, mamy różne mody na domy? Chyba także.
Zmieniała się i na świecie, i w Polsce. Tak, oczywiście. Był to pewien przymus. Wiadomo, że w dawnych latach wykorzystywano materiały te, które były pod ręką, czyli począwszy od jakichś schronień. A jeżeli już jesteśmy przy domach, to może o samych domach, o tych najdalszych schronieniach nie mówmy. Ale oczywiście pierwszym budulcem to był kamień i drewno. Chociaż na naszych terenach wykorzystywano powszechnie również glinę, która czasami się słyszy, że wraca do łask. W wielu krajach południowych glina jest w dalszym ciągu wykorzystywana.
Natomiast nie myślano o ekologii na pewno wtedy, ani o energooszczędności?
Nie, zdecydowanie nie myślono.
Ważniejsze było to, żeby mieć gdzie mieszkać.
Tak, żeby mieć gdzie mieszkać, żeby wybudować dom trwały, dom w miarę ciepły, czyli odpowiadający naszym warunkom klimatycznym i dający schronienie, czyli kiedyś też pod kątem tego, żeby nikt nie przyszedł i nam nie do łupnia.
Wiele tych domów jeszcze pozostało z tamtych lat. Czy one, jak one funkcjonują w tej chwili? Czy one spełniają chociaż trochę tych norm, które teraz narzucają przepisy i narzuca także Unia? Czy one się musiały dostosować, ci właściciele?
Przepisy unijne, które dotyczą domów, są to przepisy dotyczące domów nowobudowanych. Więc domy sprzed kilkuset czy kilkudziesięciu lat oczywiście są wykorzystywane i bardzo dobrze i powinny być wykorzystywane, ale przepisom unijnym nie podlegają i są po prostu w cudzysłowie zabytkami.
Ale jeszcze wróćmy do tej mody, bo później już taka bliższa nam był taki okres na domy z Bali, domy pasywne. O, teraz jest boom na domy energooszczędne. Te domy z Bali, już odchodzi moda na te domy z Bali?
Nie odchodzi. Myślę, że jeszcze długo nie odejdzie. Mhm. Dom, czy to w konstrukcji szkieletowej z drewna, czy też dom, tak zwany dom z dyla, czyli z belki pełnej, jest na pewno zawsze miły dla oka, jest z budynkiem dosyć zdrowym i myślę, że jeszcze przez lata będziemy go taką technologię wykorzystywać.
Drewno jest zawsze było dobrym budulcem.
Tak, oczywiście. Szczególnie, że zwykle te kształty i widok drewna pozostają tylko na zewnątrz, natomiast materiały wykończeniowe, nowoczesne materiały wykończeniowe są w środku i dodatkowo podnoszą jeszcze standard.
Domy pasywne, to był już jakiś czas moda na te domy. One są oczywiście trochę droższe, my sobie potem o cenach powiemy, ale właśnie powiedzmy jeszcze o tych domach pasywnych, zanim przejdziemy już do tych, o których będziemy dzisiaj mówić więcej.
Domy pasywne to coś w rodzaju takiego celu, który sobie stawiają niektórzy architekci, ekolodzy. Dom pasywny, czyli budynek, który pobiera energię w sposób pasywny, czyli powiem, załóżmy, ogrzewany jest na przykład tym, że w środku są ludzie, bo jeżeli jest to dom mieszkalny. Wiadomo, że każdy człowiek to niezła grzałka. Każdy
36,6 przynajmniej.
Tak, ale jest to około 100 watów. Można tak powiedzieć, że około 100 watów, czyli nieźle grzejemy na zewnątrz. Wszystkie urządzenia, które mamy w domu, też nie są tak bardzo energooszczędne i się nagrzewają, więc urządzenia, nawet lodówka, inne, telewizor dosyć mocno grzeją. Domy pasywne to te, które przez swój kształt i formę wykorzystują naturalne ciepło słoneczne. Czyli są tak ukształtowane i tak wybudowane, żeby słońce, trafiając przez okna, werandy do domu, rozgrzewało ten dom. Ten dom powinien być tak zrobiony, żeby akumulował to ciepło i wieczorem, w nocy oddawał to ciepło.
To jeśli chodzi o dom pasywny, to w takim razie dlaczego pojawiło się takie pojęcie i teraz już od 2 co najmniej lat jest moda na te domy energooszczędne? Bo wydawać by się mogło, że te domy pasywne są też energooszczędne.
Tak, domy pasywne są energooszczędne, ale projekt maksymalny nie zawsze oznacza, że to jest projekt optymalny. To jest po prostu... wiemy, w jakich warunkach klimatycznych żyjemy. Wiemy, załóżmy, że tak, Węgrzy, Włosi, warunki do budowy domów pasywnych już stopniowo, czym bardziej na południe, mają lepsze.
Więc, nie mówiąc o Grekach.
Oczywiście, albo o północnej Afryce, czy nawet o Równiku. Tam bardziej trzeba chłodzić pomieszczenia niż ogrzewać. Więc technologia jest zawsze dopasowana do strefy klimatycznej, w jakiej mieszkamy. Natomiast ja widziałem sporo domów pasywnych, które robiły przeogromne wrażenie. Pierwsze budynki pasywne, i to nawet w bardzo dużej skali, w dużej kubaturze, widziałem w Niemczech. Któregoś razu byłem w firmie, w znanym potentacie produkcji kotłów na biomasę niemieckiej, która zrobiła centrum wystawowo-logistyczne właśnie w formie domu, budynku pasywnego. Budynku wielopiętrowego, przepięknie oszklonego. Tutaj należy nadmienić, że domy pasywne to są zdecydowanie dla ludzi, którzy uwielbiają słońce. Domy pasywne po prostu są najbardziej jasnymi domami.
Wszyscy chyba uwielbiamy słońce, tylko w Polsce gdzie go szukać?
Czasami
przez pół roku
są ludzie,
co
którzy dom traktują jako taką norkę, gdzie raczej wolą siedzieć przy lampce niż... Ale są to domy bardzo słoneczne i widziałem taki wielokondygnacyjny budynek wybudowany w najnowszych wówczas, 15 lat temu, osiągalnych technologiach, który rzeczywiście nie miał żadnego dodatkowego ogrzewania. Wszystko było akumulowane na zasadzie promieni słonecznych. Dodatkowo na dachu znajdowało się kilka baterii fotowoltaicznych, które po prostu uruchamiały i jakby dbały o to, żeby zasilanie miały te sterowniki dbające o tą logistykę tego domu.
Tych domów pasywnych może nie jest coraz mniej, ale coraz częściej mówimy o tych domach energooszczędnych. Właśnie, czym one się różnią i co to są te domy energooszczędne?
Domy energooszczędne to budynki, które powinny spełniać bardzo określoną normę.
I to są normy unijne, bo też możemy to połączyć tutaj z tym tematem, że pewne rzeczy narzuca nam Unia. I od 2014 roku się zmieniły przepisy. Dotyczy to głównie pozyskiwania ciepła, czy emisji ciepła.
Tak.
Natomiast czekają nas kolejne zmiany w 2017 roku, w 2021 także. No więc raczej będziemy iść w kierunku tych domów energooszczędnych. No właśnie, jak to się ma do przepisów tych?
Domy energooszczędne to takie, które zużywają około do 70 wat, kilowatów energii na metr kwadratowy w przeciągu roku. Czyli takie budynki, które Są oczywiście wybudowane z materiałów odpowiednich, mają odpowiednią izolację, mają odpowiednie kształty i dzięki temu mając niewielkie urządzenia służące produkcji ciepła lub energii elektrycznej, na przykład energii elektrycznej możemy korzystać oczywiście z zewnętrznej, natomiast mają urządzenia służące do produkcji energii cieplnej i dzięki temu tą normę spełniają. 70 kW na metr kwadratowy to w porównaniu załóżmy z dostarczaną energią w formie gazu czy oleju, to jest zaledwie 250 kW na metr kwadratowy samej energii paliwa, gazu, oleju, czyli bardzo oszczędni.
Jeśli chodzi o te właśnie przepisy jeszcze unijne, to one, znaczy Unia zobowiązuje w pewnym sensie państwa członkowskie do tego, aby wszystkie budynki wybudowane do 2020 roku, no mamy jeszcze te 3 lata, były obiektami o niemal zerowym zużyciu energii. Czy to możliwe? Czy to w ogóle jest osiągalne zerowe zużycie energii?
Jest to możliwe, udowodniono to wielokrotnie. W tej chwili mamy jeżeli architekci mają do dyspozycji i bardzo fajne przykłady opracowane przez Duńczyków i przez Niemców, to są właśnie takie wzorce, które mówią nam, jak taki dom należy... jakie materiały należy zastosować i w jaki sposób tą bryłę kształtować domu, żeby osiągnąć tak dobre rezultaty. I na przykład Dania niewiele odbiega klimatycznie od nas. No może mają bardziej łagodny z uwagi na wpływ klimatu morskiego klimat, ale oni bardziej już zastanawiają się, jeżeli po zaproponowaniu tych norm bardziej się zastanawiają teraz nad chłodzeniem, ponieważ taki dom zaproponowany w tej technologii sam zaczyna się nieźle rozgrzewać.
Chodzi po prostu o to, żeby nie uciekało generalnie z niego ciepło. No tak. Właśnie, a Polska? Jak to u nas wygląda, jeśli chodzi o domy? No, nawet te pasywne. Jak to, czy wiele osób się w tej chwili decyduje na takie formy jak dom energooszczędny? Bo ten dom jest nieco droższy w budowie. On się później zwraca, ale no, na początek nieco, musimy trochę
jest
wydać.
Jest nieco droższy i tutaj też należałoby polskie warunki porównać chociażby z warunkami niemieckimi. W Polsce dom energooszczędny potrafi być nawet czasami do 30% droższy niż w Niemczech. W Niemczech z uwagi na większe zainteresowanie, większą dostępność materiałów budowlanych właśnie energooszczędnych i najwyższych technologii, ten procent różnicy pomiędzy domem standardowym a domem w nowej technologii energooszczędnej, czy też nawet pasywnej, no to już jest poniżej 10%. To jest do 6-7%. I to w skali długoletniej, bo przecież dom się buduje nie na rok, buduje się czasami na dziesiątki lat.
Na całe życie praktycznie
tak,
też.
I to daje nam już wtedy wyraźne oszczędności.
No właśnie, co jeszcze kosztuje przy budowie takiego domu energooszczędnego? Bo tutaj jest bardziej precyzyjna dokumentacja, prawda? Musi być chyba. Czy projekt też specjalny. No ponadto w Polsce jest problem z budowaniem takich domów? Czy wszyscy umieją budować w takich technologiach? Czy to są wyspecjalizowane osoby, że trudno jest znaleźć fachowca? Może jakieś certyfikaty trzeba mieć, żeby w takiej technologii budować?
Nie, właśnie nie. Nie. Są firmy, które reklamują się jako budowniczowie domów energooszczędnych. Tak? Czasami piszą nawet, że budują domy pasywne, chociaż ja znam tylko jedną czy dwie firmy takie w Polsce, które mają certyfikat niemiecki dotyczący tego, że rzeczywiście doszli już do tego poziomu jakby ciepłoty tego domu, ale każdy może to robić, każda firma może to robić, jeżeli zdobędzie odpowiednią wiedzę dotyczącą wykorzystania materiałów, zastosowanych technologii, unikania takich jakby niedoróbek jak mostki termiczne, to łatwo możemy do tego dojść.
Zaraz sobie powiemy, co to są te mostki termiczne już w szczegółach, ale jeszcze wróćmy do tych oszczędności. Gdzieś przeczytałam, że ten dom w zasadzie zwraca się po 20 latach. To długo.
To długo i to też zależy. W przypadku po prostu wiadomo, że materiały, które i koszty, które musimy podnieść, załóżmy w województwie, znaczy na przykład w okolicach Wrocławia, są o wiele niższe niż gdzieś tam pod Suwałkami. I wiadomo, że tutaj u nas na północy musimy ponieść o wiele koszty, większe koszty związane z budową takiego domu energooszczędnego, a skoro większe koszty, to i zwrot musi być oczywiście dłuższy. Natomiast jeżeli na południu Polski, to wtedy, jeżeli budujemy taki dom, to wiadomo, że zwróci nam się może już po 10 latach.
A czy przy budowie takiego domu możemy korzystać, tak jak przed tygodniem rozmawialiśmy o kolektorach słonecznych, o bateriach, o pompach ciepła i mówiliśmy o tym, że są jakieś dofinansowania, że Narodowy Fundusz wspiera i tak dalej. Czy tak samo przy budowie domu energooszczędnego można liczyć na jakieś programy wspierające ekologiczne budownictwo, czy na przykład kredyty preferencyjne?
Możemy liczyć jak najbardziej. Nie są to dotacje, są to po prostu kredyty. Kredyty, które są obsługiwane przez Narodowy Fundusz Bank Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, czyli po prostu w momencie, kiedy technologia budowy domu, projekt zakłada nam, załóżmy, że osiągniemy tą normę, na przykład tą normę już europejską, to wtedy rzeczywiście ten kredyt na budowę takiego domu może być o wiele niżej oprocentowany.
My za chwilę już porozmawiamy w szczegółach o domach energooszczędnych, co tam powinno być, na co powinniśmy zwrócić uwagę, a teraz piosenka.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
O domach ekologicznych rozmawiamy dzisiaj w Ekosferze. Gościem jest Dariusz Ochrymiek z Towarzystwa Przyrodniczego Narew. Mówiliśmy o przepisach unijnych, mówiliśmy o domach pasywnych, jak zmieniała się moda. No i teraz już zaczęliśmy mówić o tym domu energooszczędnym. Co wpływa właśnie na wielkość strat takiego ciepła w domu? Bo to jest najważniejsze, bo tego, wokół tego się kręcą przepisy unijne. Jakby no to jest najbardziej istotne w naszym domu, żeby zrobić go tak, żeby to ciepło nie uciekało. To jest takich kilka rzeczy. My je potem omówimy, ale gdybyśmy ogólnie tak mogli powiedzieć, co wpływa na tę wielkość strat?
Generalnie można powiedzieć, że dom musimy dostosować do ilości mieszkańców. Domy przesadnie duże, oczywiście.
Czy dla dwóch osób takiego domu nie opłaca się budować?
Nie, opłaca się. Opłaca się wybudować mniejszy dom. Mhm. Bo jeżeli wybudujemy duży dom dla dwóch osób, to wiadomo, że straty związane z jego utrzymaniem...
Im mniejszy dom, tym mniejsze straty ciepła, tak?
Można tak powiedzieć, że im mniejszy dom, tym mniejsze straty ciepła. Oczywiście ważne są pewne współczynniki. Generalny współczynnik, który mówi nam o ekonomii domu związanego z jego ogrzewaniem, to jest współczynnik jakby... powierzchni ścian do jego objętości takiego domu, czyli taki współczynnik AV. Czym on, ten współczynnik jest mniejszy, tym dom jest bardziej ekonomiczny, bardziej energooszczędny. Czyli możemy tutaj powiedzieć, że nie zawsze się opłaca budowanie domów parterowych, że najlepszym rozwiązaniem i może takim modelem, najlepszą formą no byłaby oczywiście jakaś kula, bo wtedy ten współczynnik AV jest najmniejszy. No,
czy ktoś
wiadomo,
wybudował kiedyś dom okrągły?
Myślę, że tak, chociaż nic o tym nie wiem. No, nie jesteśmy jakimiś tam...
Niemcy, Szwedzi, Włosi, bo nie Polacy chyba nie.
Tak. Ale to chodzi o to, żeby ta forma, żeby tak ten kształt, że bryła tego domu była jak najbardziej zwarta. Czyli z tych opracowanych modeli należałoby powiedzieć, że taki najbardziej ekonomiczny dom to jest dom, załóżmy, parterowy z wykorzystanym poddaszem, czyli dwie kondygnacje z wykorzystanym poddaszem. Wcześniej się mówiło o tym, że trzeba ograniczać ilość okien. Okazuje się, że wcale nie. Ilość okien na przykład w takich domach powinna być dosyć duża. Oczywiście okna powinny być usytuowane i od wschodu, i od zachodu, a najwięcej powinno być usytuowane na ścianie południowej i dużo na dachu od strony południowej. Ważny jest też układ pomieszczeń. To, żeby pomieszczenia dzienne, w których przebywamy, nawet sypialnia powinna być od strony południowej, czyli te pomieszczenia, które się, gdzie możemy wykorzystać promienie słoneczne, najbardziej się ogrzewały od strony południowej, natomiast garaż, pomieszczenia techniczne i inne mogą być od strony północnej. I najważniejszy czynnik to oczywiście materiały, które wykorzystamy. Czyli materiały izolacyjne, i konstrukcyjne, i izolacyjne, które wykorzystujemy, tak żeby ten współczynnik, drugi współczynnik, jaki jest ważny, czyli przenikanie ciepła przez ściany, żeby ten współczynnik był jak najmniejszy. No i nie należy też zapominać o wentylacji. To jest bardzo ważna rzecz. I wykorzystaniu energii, która jest bardzo często tracona w wyniku niewłaściwie wykonanej wentylacji.
Mówiliśmy tutaj wcześniej, padł taki termin mostki termiczne, bo to jest dosyć istotna sprawa, to wyjaśnię tym wszystkim, którzy na budownictwie się nie znają, co to są takiego te mostki termiczne, bo to są takie miejsca, przez które ucieka bardzo dużo ciepła.
Mostki termiczne są zauważalne. No, najlepiej przy wykorzystaniu termowizyjnej kamery, czyli po prostu miejsca, gdzie załóżmy stoimy na zewnątrz budynku i widzimy, gdzie, w których miejscach ściana nasza jest najcieplejsza. Czyli są to najczęściej połączenia stropów.
Balkony.
Balkony, tak. Balkony to jest nawet nowe zalecenia takie dla architektów, dla inżynierów, to są takie, żeby balkony w ogóle były budowane jako zupełnie oddzielne budowle, które są...
Żeby nie wychodziły tak, jak to jest
żeby
w blokach,
nie łączy,
jako
tak,
część
żeby,
płyty.
Żeby załóżmy ten... zmrożona część betonu, która wysuwa się gdzieś tam na zewnątrz, żeby ta zmrożona część betonu nie wchodziła nam do, nie łączyła się bezpośrednio ze stropem budynku, ponieważ...
A nie da się tego izolacją jakoś załatwić tej sprawy?
Da się, ale konstrukcja musi zostać. Jeżeli to jest, załóżmy, konstrukcja stalowa, no to musimy ten balkon, tą płytę balkonu odpowiednio zaizolować, żeby przez tą konstrukcję stalową ten chłód jakby nie przenikał nam do budynku.
Czyli moda w domach energooszczędnych to raczej balkony w jaki sposób budowane? Przysuwane?
Tak.
Ale jak jest wieżowiec na przykład 11-piętrowy, to będzie
nie,
problem.
No, z wieżowcem to już się nie da. Ja raczej mówię tutaj o domu takim wolnostojącym, jednorodzinnym. Mm-hmm. Ja na przykład fajny jest przykład, właśnie jeszcze raz wrócę do przykładów duńskich, gdzie oni opracowali co prawda dosyć spory dom, bo to jest 190 metrów kwadratowych i próbowali to wyważyć w jakiś sposób. I podają na przykład, że w domu o powierzchni użytkowej 190 metrów kwadratowych powinno być, żeby był najbardziej energooszczędny, powinno być aż 75 metrów kwadratowych okien usytuowanych od południa, najwięcej na dachu od południa ze wschodu i z zachodu. To jest ogromna ilość. Jeżeli chodzi na przykład o urządzenia dodatkowe, to przydałoby się do takiego domu około 50 metrów kwadratowych baterii słonecznych, około 7 metrów kwadratowych kolektora, czyli urządzeń służących do podgrzewania wody, no i oczywiście rekuperator. Rekuperator, czyli urządzenie, które będzie nam które oszczędza nam energię na systemie wentylacyjnym.
To my sobie o rekuperatorze jeszcze powiemy za chwilę więcej. No właśnie, ale tutaj a propos jeszcze tych mostków termicznych, to no, oczywiście badania są prowadzone cały czas i, no, i naukowcy stwierdzili, że rzeczywiście przez te balkony tam najwięcej ucieka te łączone i że tak. Być może balkony powinny być takie dostawiane, mieć własną konstrukcję, ale też jest pewne ryzyko,
albo wnęki.
Albo wnęki. Jest też to ryzyko, że przez te właśnie, o czym pewnie wcześniej nie wiedziano, nie myślano, nie zbadano, że przez te właśnie połączenia w tych balkonach, to też sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów i para wodna jest tam i stąd często mamy w mieszkaniach reklamacje na przykład, czy jakieś pretensje do spółdzielni, że właśnie w tych miejscach tam się coś
pleśni,
tam robi.
Czyli pleśń, czyli no te formy wywołane przez te grzyby, wiąże się to z tym po prostu, że jeżeli mamy pomieszczenie ciepłe, a nagle w którymś miejscu to pomieszczenie jest chłodne, to powoduje to, to następuje to takie zjawisko, że tam właśnie zaczyna się skraplać para wodna, która jest w pomieszczeniu. Ściana w tym miejscu robi się wilgotna. Infekowana jest oczywiście przez fruwające wszędzie no, grzyby pleśniowe i tak dalej, które zaczynają tam sobie żyć. I no już ja nawet nie mówię o tym, że mogą być jakieś wykwity na ścianach, ale po prostu te pleśń czasami nawet niewidoczne powodują, wydzielają różnej formy i substancje, i przetrwalniki, które mogą wywoływać u nas alergie, mogą wywoływać gorsze samopoczucie, czyli no, szkodzą naszemu
zdrowiu.
Więc
ten energooszczędny dom według planu jest też zdrowym domem.
Zdrowszy.
Przy okazji, który nie daje nam, likwiduje nam ryzyko właśnie tak. Powstawania takich rzeczy. Dach w domu energooszczędnym to też jest dosyć istotna sprawa.
Dach jest z tego powodu istotny, że no jeżeli sobie wyobrazimy jakieś naczynie, znaczy no jakąś przestrzeń, no to wiadomo, że jeżeli tam powietrze nie jest mieszane, no to wiadomo, że powietrze cieplejsze leci nam do góry. A więc możemy sobie założyć, że warstwa powietrza najcieplejszego zawsze będzie pod sufitem. W związku z tym, jeżeli mielibyśmy wszystko zaizolować w sposób identyczny, to na dachu otrzymamy, na dachu będą największe straty. W związku z tym, jeżeli chodzi na przykład o izolację ścian albo podłogi, to w przypadku w naszej strefie klimatycznej izolacja dachu powinna być, jeżeli to jest standardowa izolacja, na przykład styropianowa, to powinna izolacja dachu być przynajmniej 10 cm większa i grubsza niż izolacja ścian. Przykładowo, jeżeli ściany mamy izolowane na 20 cm, to dach musimy zaizolować na 30 cm. W przypadku budynków pasywnych, jeżeli ściany i podłogi na 30 cm, to dach już na 40.
W domu energooszczędnym, jeśli chodzi o pokrycie dachu, czy jest coś zalecane szczególnie, czy w zasadzie można i dachówki, i ceramiczne, i blachodachówki, i blachę płaską, i gąty?
Wszystko, pokrycie jest tutaj dowolne. Pokrycie jest tutaj
byle była dobra izolacja.
Tak, pokrycie jest, no, byle była dobra izolacja, no, jakby hydrologiczna, żeby nam nie przypuszczało opadów. Natomiast z uwagi na to, że pod tym dachem, pod tą pokrywą, która zabezpiecza nas przed opadami atmosferycznymi, i tak znajduje się izolacja, więc nie możemy liczyć na to, że nas ten dach rozgrzeje. Wręcz przeciwnie, jeżeli nawet nie ceramika czy jakieś płytki bitumiczne się rozgrzewają, czy blacha się rozgrzewa, to ta izolacja chroni nas przed tym, żeby się nie rozgrzało wnętrze. Czyli izolacja działa w dwie strony.
To jeszcze jest taka jedna sprawa, bo my często jak mamy działkę i staramy się wybierać miejsce na dom, to często, bo stąd będzie ładny widok, a tutaj to będzie, powiedzmy, to drzewo nam przeszkadzało i tak dalej. A tutaj przy domach energooszczędnych dosyć istotne jest to usytuowanie domu na działce. Po prostu trzeba znaleźć takie miejsce, gdzie jest najwięcej słońca.
Tak, zdecydowanie ściany największe i tak samo płaszczyzny dachowe. Wcześniej by się wydawało, że może same okna wystarczą. Nie, najlepiej by było, jakby właśnie dach od strony południowej był, płaszczyzna dachowa była większa, czyli nie dzielimy dachu na pół, ale załóżmy, strona południowa jest to dach, który zajmuje nam 2/3 zrzutu, tak patrząc pionowo, natomiast dach północny 1/3 zajmuje nam powierzchni budynku, jak najwięcej okien w ścianie południowej. Domy pasywne mają praktycznie ścianę południową całą oszkloną.
No właśnie, chciałam powiedzieć, że od strony północnej często w ogóle są ściany, gdzie nie ma okien.
Raczej w domach pasywnych nie ma w ogóle okien od strony północnej i jeżeli potrzebujemy tam jakiegoś okienka, to najlepiej jakby było jak najmniejsze. I ważna też jest kumulacja, bo cóż z tego, że my zrobimy te przeszklone okna i w dachu zwróconym na południe i w ścianach zwróconych na południe, jeżeli nie zdołamy skumulować tego ciepła. A kumulacja odbywa się na tej zasadzie, że za tymi oknami, wiernikami dachowymi powinny się znajdować ściany. Najczęściej te, które obserwowałem w takich nowoczesnych budynkach, to są ściany albo ceglane, albo ściany cement, betonowe, czy też kamienne, które często mają, są ciemniejszego koloru i ciemniejszej barwy i po prostu kumulują, rozgrzewają się. Jak jestem w domach pasywnych, dotykam tych ścian, one są po prostu ciepłe. I są ciepłe, później jest przez wieczór, przez noc, oddają jak kaloryfer. Czyli duże płaszczyzny i podłogi, i ścian, które są, na które świeci słońce, powinny też być wykonane w odpowiedniej technologii, żeby kumulowały tą energię cieplną.
No w domu takim energooszczędnym rzeczywiście dużo rzeczy musi ze sobą grać. Są takie zalecenia, żeby najlepiej wszystko używać jednej firmy już jak kupujemy.
Często jest tak, że firmy robią takie kompleciki, które...
Ale jest to czysto tak. Reklamowe, czy rzeczywiście warto?
Jeżeli ktoś ma... dobrego inżyniera, energetyka, który, bo energetyk to nie tylko osoba, która siedzi w elektrowni, energetyk to również osoba, która może być inżynierem i zajmuje się energetyką domów jednorodzinnych, który wyliczy nam, załóżmy, ile potrzebujemy którego źródła energii, a jeżeli jeszcze zajmuje się konstrukcjami domu, to także nam potrafi wyliczyć, jakie zastosować ściany kumulacyjne, żeby to wszystko grało.
To wejdźmy teraz już do środka, do domu tego naszego energooszczędnego. Wentylacja to jedna chyba z najważniejszych rzeczy. No i tutaj pojawiło się już też takie hasło trudne dla niektórych do zapamiętania, rekuperator. Co to jest takiego? Nadzorca? Nadzorca wentylacji, który za nas podobno załatwi całą sprawę i coraz bardziej modny i coraz częściej wykorzystywany.
Coraz bardziej modny, coraz częściej wykorzystywany, natomiast nie jest to nic nowego. Sam proces rekuperacji był wykorzystywany, można by powiedzieć, nawet w średniowieczu. Pierwsze takie, o których słyszeliśmy już dziesiątki lat temu, sposoby rekuperacji, to było wykonywanie tak zwanych tuneli podziemnych, przewodów podziemnych wentylacyjnych. Czyli, żeby nam powietrze w zimą, załóżmy, nie trafiało bezpośrednio przez kratkę wentylacyjną do mieszkania, czyli powietrze zmrożone, rury wentylacyjne układano w ziemi poniżej poziomu zamarzania i wtedy, załóżmy, powietrze do mieszkania nie trafiało o temperaturze minus 20, ale trafiało już o temperaturze, załóżmy, 5 czy 10 stopni Celsjusza. Ta różnica już jest bardzo duża. Ale współczesne rekuperatory to urządzenia już dziesiątki razy lepsze niż te przewody podziemne. Chociaż bardzo często dobrze wychodzi tak taki rachunek, że przewody wentylacyjne podziemne łączymy z rekuperatorem. Rekuperator jest to urządzenie, jest to wymiennik, nic innego jak wymiennik ciepła. Wymiennik zrobiony zwykle są przeróżne kształty w formie rurek, płaszczyzn i tak dalej. Generalnie chodzi o to, że blisko siebie w jednych przewodach przechodzi zimne powietrze, to, które wchodzi nam z zewnątrz budynku do środka budynku, i w bardzo niewielkiej odległości na styku jakichś blaszek miedzianych, aluminiowych, powietrze zużyte wychodzi nam z budynku na zewnątrz. W związku z tym gorące powietrze z budynku ogrzewa nam w tym wymienniku zimne powietrze wchodzące do budynku. W związku z tym możemy mieć taką sytuację, że w budynku mamy plus 20, na zewnątrz mamy minus 20, a wydajność współczesnych rekuperatorów sięga mniej więcej 95%. Innymi słowy, praktycznie cała energia, która jest ta energia cieplna, przechodząc przez rekuperator, ogrzewa świeże powietrze wchodzące do pomieszczenia. Dzięki temu energia zostaje w rekuperatorze i jest przekazana świeżemu powietrzu, i na zewnątrz nie ma wywiewu gorącego powietrza z mieszkania, a wewnątrz nie ma chłodnego cugu, który leci nam z zewnątrz. Rekuperator służy do tego, żeby energię cieplną przekazać pomiędzy to powietrze wchodzące i wychodzące.
Czy rekuperator załatwi nam sprawę w ogóle całą ogrzewania?
Oczywiście nie, natomiast rekuperator, podobnie jak dobra izolacja budynku, zapewnia nam ogromne oszczędności. To jest to w przypadku, w zależności od tego, czy to są domy jednorodzinne, czy budynki użyteczności publicznej, czasami nawet do 50-40% energii tracimy tak naprawdę przez kratki wentylacyjne. Rekuperator te 40% potrafi obciąć do tych 95%, zwrócić nam tą stratę, a więc w rachunku rocznym to mogą być potężne pieniądze.
Czy wiele domów ma takie rekuperatory, czy to teraz jest taki boom?
Niewiele,
bo teraz się
domów.
O tym. No właśnie, dlaczego? Przecież to jest genialne rozwiązanie.
Jestem zaskoczony tą sytuacją, szczególnie, że to liderem, jeżeli chodzi o rekuperatory, jest jedna z białostockich firm, i to właśnie tu na Podlasiu jest wielka fabryka produkcji rekuperatorów. I te rekuperatory jadą później w Polskę i w Europę. Natomiast po prostu być może jeszcze idea rekuperatorów nie trafia do inżynierów, do projektantów. Powiedziałbym, że to ciągle jest zagadka.
A może jest to bardzo drogie? Jaki to jest
koszt?
No
nie, nie jest to w porównaniu z osiągalnymi korzyściami. W tej chwili rekuperator dla domów jednorodzinnych to jest koszt tak od 6 do 12 tysięcy. A zwrot poniesionych tych kosztów na jego montaż, na jego zakup i montaż, no to już jest to kilka lat i możemy oczekiwać dodatniego bilansu. I wiadomo, czym większy budynek, to wiadomo, tutaj skala działa, więc czym większy budynek, tym zwrot poniesionych kosztów na rekuperację następuje o wiele szybciej.
Czy, bo też słyszałam takie teorie, że w domach starych, ze starymi technologiami, ten rekuperator, czy się nie sprawdza, czy po prostu jest, no nie ma jak go zamontować. Że najlepiej go właśnie w tych nowo budowanych.
Rekuperatory,
czy takie
wiąże się to z tym, że to musi być wentylacja zebrana w przewody, czyli do każdego pomieszczenia, do każdego pokoju trafia no, ta aluminiowa rura.
Czyli trzeba zaprojektować instalację. Jak
trzeba zaprojektować instalację, tak.
I w starym domu byłoby to...
Tak, w starym domu wiąże się to z tym, że trzeba to kuć, bo zwykle stare domy to są kratki wentylacyjne połączone z jednym kominem. Rekuperator to nie jest i komin. Rekuperator zwykle stoi nam na strychu. Wszystkie pomieszczenia są spięte rurami i jak żyły trafia, te rury trafiają do rekuperatora i rekuperator to ciepło odzyskuje z tego zużytego powietrza i tym ciepłem ogrzewa nam to powietrze nowe wchodzące do budynku.
Czyli jeżeli zastanawiamy się nad budową domu, albo na przykład jesteśmy jeszcze na pewnym etapie tej budowy, to pomyślmy o rekuperatorze, bo wtedy będzie to lepiej go zainstalować jeszcze zanim ten dom powstanie, niż już później, kiedy wszystko zamkniemy.
W przypadku budynków i energooszczędnych, i budynków pasywnych jest to po prostu element nieodzowny, tak samo jak dobra izolacja. Jest po prostu, to jest wymóg.
No tutaj w zasadzie o domu energooszczędnym powiedzieliśmy chyba już wszystko, co się da. Resztę sobie można doszukać, dopytać, popytać o te dofinansowanie. Nie wiem, czy zdążymy. No może jeszcze mamy minutę, żeby powiedzieć, bo chcieliśmy dzisiaj jeszcze powiedzieć o oczyszczalniach przydomowych. Ale może zostawimy to, bo dosłownie została nam niecała minuta, zostawimy to na następny program. A dzisiaj gościem w Ekosferze był Dariusz Ochrymiek z Towarzystwa Przyrodniczego NAREF, Aneta Gała-Burda. Do usłyszenia za tydzień Ekosfera.
Do usłyszenia.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.